Dobra, to zacznijmy może od tej ubogiej wdowy. Tam w tej świątyni jerozolimskiej na dziedzińcu kobiet to było takich 13 skarbów starych. One były w kształcie trąb. Ja teraz właśnie zacząłem się zastanawiać, w końcu nie wiem, czy one były, chyba tak były takim lejkiem, takie lejki tak były, tak mi się wydaje przynajmniej, że to tak musiało wyglądać. One tam miały, były celowe, tak? I dwie były chyba na ofiary, na podatek świątynny, inne były tam za jakieś gołąbki, kadzidła i tak dalej. Jeszcze kolejne były ofiary za grzechy. Jedna była ostatnia, ta trzynasta, to była takie ofiary, które jakby bez żadnej intencji. No i to wyglądało w ten sposób, że to podchodziło się do kapłana chyba. Znaczy z tego co ja zrozumiałem, że to tak wyglądało, że to kapłan przemilczał te pieniądze, wrzucał do tej skarbony, głośno mówił intencje i wychwalał tego, kto, że tak powiem, te pieniądze dał darczyńce. No, czyli tam było takie miejsce, gdzie się można było nieźle pokazać, tak? Że tutaj, tak przynajmniej ja to tak odbieram, że to było takie miejsce. I tak jak przyszedł taki cytat mi z Mateusza, znaczy chyba się narzuca, tak? Kiedy więc dajesz jałmużnę nie tą przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie nie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Nie wiem, czy to trochę właśnie o tym nie było. Co prawda mówią tutaj o synagogach jest, ale to tak podobnie brzmi. No i przychodzi ta wdowa z tymi dwoma leptonami. Na początku te dwa grosze to tak się kojarzy, że to jest tak mało. To nie jest do końca tak mało, bo to jest 4-5 zł, tak jak próbowałem to teraz przeliczyć. Chyba tak, coś takiego. No to coś jeszcze da kupić za to, kawałek chleba, tak, czy parę bułek. No ale jak tam przychodzi jacyś bogacze w tym, no to rzeczywiście to wyglądało bardzo mizernie, tak? Zresztą teraz, inaczej, może nawet patrząc na tacy, jak wrzucają ludzie, to też, prawda, jeszcze nie same papierki lecą, tylko tam 5 zł się zdarza, prawda? Czy, nie wiem, ksiądz może powiedzieć, że to nie jest.
Jeden
grosz się zdarza nawet, no to... to no tak, ale ona rzeczywiście...
Ja bym jego znaleźć. No czasami jak ktoś szukał z kasałami, to czego między 20 lat taki, no tak,
dobra. I teraz tak, przychodzi nasza wdowa i ona... Dobra, znaczy nie mogę, ale spróbuję, dobrze. Przychodzi wdowa i ona wrzuca tam, znaczy wrzuca, czy daje temu kapłanowi te dwa leptony. Ale to jest wszystko, co ona ma. Powiem szczerze, to jest taki jakby zimny prysznic dla mnie, tak? Jak na to patrzę, bo jakby skupiając się na pieniądzach, to w zasadzie nigdy nie dałem, znaczy ja sobie nawet nie wyobrażam dania wszystkiego, co mam, tak? To było bardzo trudne dla mnie. Nawet powiem szczerze, chyba takiego osoby tak w sensie nie spotkałem nigdy. Takie o jednej słyszałem. Jednej słyszałem o takiej pani, ksiądz Krzysztof ten z Zalesia opowiadał, że do niego kiedyś taka babuszka przyszła, żeby ją gdzieś przenocował, no, ma dom, tak, kolekcyjny, to ją przenocował, dał tam ją kolację, tam, czy zaprosił do siebie. Na początku był taki nieufny, tak, bo nie wiedział, co ona tam kombinuje do końca, ale potem się pyta, czy by chciała, nie wiem, tutaj trochę pomieszkać, czy coś, ona chciała jakieś pieniądze dać, ale nie mówi, że ona idzie dalej i wie, że Pan Bóg się o nią zaprosi. No to jest po prostu niesamowite. O takiej jednej osobie słyszałem, która rzeczywiście można powiedzieć, że żyła tak jak ta uboga wdowa, która tak zaufała Panu Bogu. Czyli tak jak w tym samym rozdziale Mateusza, co było o tych trąbach, tak dalej, jest: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? No to jest taki cytat, że nawet jak tłumacz to tłumaczył, to dodał słowo zbytnio, bo mi się to w głowie nie mieściło, tak? Że tak w ogóle można. Tak? To było przez długi czas było nie martwcie się zbytnio o swoje życie w tłumaczeniu, a naprawdę było bez słowa zbytnio. To jest taki, znaczy, no, powiem tak szczerze, że ja tak nie potrafię, tak? Bo wiem, że nawet coś daje, tak? Ale to w zasadzie, jak wejdzie się zastanawia, no, nie wiem, wszystko jedno, czy to są jakieś dziesięciny, czy wszystko jedno, że tak na dobrą sprawę niewiele mnie to kosztuje albo nic, tak? Że w zasadzie nic to nie zmienia w moim życiu. Podejrzewam, że w dużej części nas to może dotyczyć, tak? Że w zasadzie, no, że ja tak czuję, że to jest takie trochę dla mnie, że ja tak wykorzystuję te pieniądze takie trochę jak usprawiedliwienie siebie, tak? Że, a to coś dobrego zrobiłem, tak? A tak naprawdę koszt tego dla mnie jest no, malutki, tak? A wracając jeszcze do tej wdowy, to jest, ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że ona też u siebie zauważyłem coś takiego, bo powiedzmy teraz możemy zacząć myśleć o innych, prawda, nie tylko o pieniądzach, ale o innych dziedzinach życia, bo prawda, każdy będzie miał taką dziedzinę życia, gdzie ma te 2 leptony tylko, albo nawet nie ma nic. I powiem szczerze, że mam taką wrażenie, że taką dziedzinę, gdzie się nie ma nic, gdzie się kompletnie wszystko przegrało, jeszcze trudniej jest oddać Panu Bogu, niż to, niż tam, gdzie się ma, powiedzmy, dużo, tak? Gdzie się jakieś sukcesy odnosi, gdzie powiedzmy, nastąpiło, powiedzmy, jakieś spełnienie albo poznanie tego, że to w zasadzie jest, to jest tylko marność, tak? A tam, gdzie jest taki głód, to najtrudniej to oddać, tak? Ja tylko powiem szczerze, jakby tą wdowę podziwiam do kwadratu, bo z jednej strony rzeczywiście no podziwia mnie takie kompletne zaufanie Panu Bogu, a z drugiej strony jeszcze to, że właśnie to jest, oddała tak pewnie, znaczy ten koszt jest większy, tak? Bo oddawała tam, gdzie najmniej miała, co prawda ona pewnie wszędzie nie miała dużo, tak? Trzeba się zastanowić, właśnie może poszukać takich dziedzin w własnym życiu, które nad którymi właśnie trzeba popasować bardziej, gdzie ma się właśnie te 2 leptony. Ja powiem szczerze, na przykład u mnie to taką rzeczą, co bardzo trudno jest oddać Panu Bogu, co się liczę bardzo, to jest czas, tak? Że liczę go z Panem Bogiem na minutę, tak? To tak, u mnie to tak wygląda, tak? No i zostawmy dalej może wdowę, tak? A przejdźmy do świątyni, tak? Bo tam jest cały wielki, w zasadzie cały dalej fragment to jest o zburzeniu świątyni, może o paruzji. To tak, są takie dwie warstwy, które się nakładają. Taka historyczna o zniszczeniu tej świątyni w 70 roku. No i ta, która zapowiada paruzję, albo ewentualnie śmierć każdego z nas, tak? No bo tak naprawdę koniec dla nas, dla każdego z nas będzie końcem świata, będzie tak naprawdę nasza śmierć, tak? Można też, tak, też to tak odbierać. No i tak, Pan Jezus mówi, że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. Ta świątynia Heroda, ona była rzeczywiście bardzo piękna i chyba robiła rzeczywiście wrażenie. Nie wiem, znaczy ja sobie wyobrażam, że ona, na początku sobie tak wyobrażałem, że ona rzeczywiście, no, przychodzi taki, nie wiem, Żyd tam gdzieś żyje nad jakimś, nie wiem, jest rybakiem, gdzieś żyje w jakiejś chatce z kamienia, tak? No to taka świątynia, to super. Ale ona chyba rzeczywiście była naprawdę ładna, tak? W sensie, że Żydzi do tej pory mają w Talmudzie napisane, ten, kto nigdy nie widział świątyni Heroda, nigdy w swoim życiu nie widział wspaniałej budowy, tak? A Józef Flawiusz też napisał tak, że zdążającym tutaj obcym pielgrzymom przybytek wydawał się z daleka podobny do góry zasypanej śniegiem. Wszystko bowiem, co nie było pokryte złotem, miało wygląd nieskazitelnie biały. Ona była zbudowana z bloków białego kamienia. No i z tego, co widać, to chyba uciekała złotem mocno. Tak? No a Jezus mówi, że nic z tego nie zostanie. No i to się rzeczywiście dzieje. Dzieje się to rzeczywiście tak, jak zapowiedział w ciągu jednego pokolenia. Pokolenie, nie wiem ile to lat, można założyć tak jak było na przykład Jak wychodzili z Egiptu, że 40 lat, no powiedzmy plus dzieciństwo 12, no to 52 lata, tak, pokolenie, tak, można tak powiedzmy policzyć, no to się dzieje, tak, nawet szybciej, tak. Świątynia zostaje zniszczona. Co ciekawe, zostaje zniszczona tego samego dnia, co pierwsza świątynia została zniszczona przez Babilończyków. Dokładnie tego samego dnia, 9 dnia miesiąca Av. To jest też takie symboliczne, tak, że data zniszczenia. Tylko że ja myślę, że dla tych uczniów, co się pytali Jezusa, czy tych osób, ta świątynia więcej znaczyła, nawet więcej, bo prawda, to było jakby serce ich wiary. Bo tam były składane ofiary, tam oni mogli się oczyszczać. Tak naprawdę można powiedzieć, że prawo nie istniało bez tej świątyni, tak? Że ona była im po prostu potrzebna w ogóle do wiary, bo tam przebywał Bóg. To było jakby centrum takie wszechświata, więc dla nich podejrzewam, że większy by był szok niż ja bym tutaj powiedział, że na przykład pojechalibyśmy do Częstochowy, a tu kamień na kamieniu nie zostanie, a obraz Matki Bożej tu się spali w ogóle, koniec, tak? Powiem szczerze, myślę, że to dla nich było dużo, dużo bardziej, że tak powiem, mocne takie, znaczy, ten. No i oni się pytają, prawda, od razu, a kiedy to się stanie, tak? Jezus, znaczy nie wprost zaczyna mówić, tylko najpierw zaczyna mówić o tych fałszywych prorokach, że wtedy, jeśli zostaniemy cały czas w tych czasach Jezusa, no to wtedy to była prawdziwa plaga, tak? Bo kolejnych Mesjaszy to tam było bardzo dużo. Na przykład nawet w Dziejach Apostolskich można się, prawda, jest takie wystąpienie Gamalieli'a, tam są dwóch takich proroków jest przytoczonych, ale ich tam było dużo, tak, takich, co, tylko oni byli tacy, powiedziałbym, bardziej zorientowani, znaczy oni, prawda, inaczej pojmowali, prawda, wyzwolenie Izraela niż Jezus, tak, bardziej to było wyzwolenie polityczne, bardziej walka, tak, ale to wszystko i tak było połączone z prawem, tak. Tak, nie wiem, może nawet takim, nie wiem, szczytem tego, jakby tych fałszywych proroków w tamtym czasie, tak? To było takie, jak już było oblężenie Jerozolimy, to któryś stwierdził, że wszyscy, co tam pójdą do świątyni, to znajdą ocalenie, tak? I wtedy w tej świątyni spaliło się chyba 6 tysięcy osób żywcem. Bo właśnie dlatego, że poszli i uwierzyli fałszywemu prorokowi. No i też Jezus oczywiście zapowiada też wojny. No i to wszystko było, tak. Wojny, kataklizmy, to wszystko było, jest teraz, tak. Nie wiem, jeżeli się... Znaczy ja się tak zastanawiam, nie wiem, czy mogę o tym mówić, tak, ale bo często się, prawda, ludzie zastanawiają, słyszą, a, że to już zaraz będzie koniec świata. Ja się tak zastanawiam, kurczę, prawda, że w zasadzie to w każdym czasie każdy mógł tak samo powiedzieć, tak. Nie jestem ciekawy, co myśleli ludzie, nie wiem, w czasie wojny, co myślą ludzie, na przykład siedząc na przykład teraz na Ukrainie, na przykład w Mariupolu, tak? To dla nich był taki pewien koniec świata, tak? Co można mówić, że teraz, że nie wiem, jest upadek kościoła, tak, że prawie Franciszek B, tak? A z drugiej strony jak czytam, nie wiem, na przykład Katarzyny ze Sieny, tam jest coś, to jest XIV wiek. I tam też się dzieje, że papież jest w Awinionie, boi się przyjechać do Rzymu, bo go zaciukają. Księża, no większość to idzie tam za pieniędzmi, każdy ma, w zasadzie można powiedzieć, że ma często, no, żonę i dzieci, tak prawie oficjalnie, tak. A na dodatek w ogóle takie się rzeczy dzieją, których nawet mi by nie przyszło do głowy, że byli tacy złośliwcy, którzy odprawiali tak mszę, żeby nie odprawiać mszę, żeby na złość Panu Bogu zrobić. To nawet powiem szczerze, mi to do głowy nie przyszło, że tak można, tak? No i ludzie w takich czasach żyli, też mogli sobie tak pomyśleć, tak? Że to już prawda, koniec. A to Pan Jezus mówi, że nie. To takie rzeczy będą się cały czas działy i chyba nie należy w ogóle na to tak naprawdę nie nastąpi koniec od tego, że tak powiem. Tak? Potem Pan Jezus zapowiada prześladowania uczniów. Ja się tak zastanawiałem, jak do tego... Bo mi tam utkwiło tak naprawdę jedno słowo, a wydawać was będą. Bo... To jest tak, że chodzi o to, żebyśmy sami nie szukali jakiegoś męczeństwa, czy jakiegoś, powiedzmy, mam takie wrażenie, że Pan Jezus tego każe nam unikać. Jak Pan Bóg zdecyduje, to On nam da siłę, żebyśmy, woń Boże, sami tego nie robili. Tak? Że jak dalej mówi, żeby z tej Jerozolimy, to żeby chrześcijanie, prawda, uciekali. Tak? Czyli tak jakby... Zresztą jest te słowa też o tym, żeby nie układać, prawda, sobie własnej tej obrony i tak dalej, to wszystko jakby daje mi do myślenia w ten sposób, czy żeby jednak nie szukać takiego, powiedzmy, nie szukać dymu, tak, na przykład nie, ja sobie teraz wyobrażam trochę, że jak nie wiem, ktoś pójdzie specjalnie na jakąś demonstrację, jakieś LGBT, coś tam im przeszkadzać, no to nie wiem, sam szuka guza, tak? Ale myślę, że Pan Bóg tego nie chce, tak? Znaczy, w sensie, że mówię, żeby właśnie w ten sposób nie robić, tak? Żeby... No to jest takie moje, że tak powiem, zdanie na ten temat, to z tego... jakby zapamiętałem. Kolejna rzecz to jest, która też mi tak wbiła się w głowę, to jest takie słowa, że to będzie czas pomsty. Czyli kto się będzie, bo to z tego tak wynikało, że jakby no Pan będzie się mścił, prawda, na tych Żydach, czy tam na Jerozolimie. Jak dalej się zacząłem zastanawiać nad tym, to mam wrażenie, że to cały czas chodziło o jedną rzecz, o tą samą rzecz, o prawo, tak? Bo jakby Żydzi mieli od momentu, kiedy tam przyszli Rzymianie, przyszli chyba w 63 roku przed naszą erą, no to już wtedy Pompejusz opanowuje Jerozolimę i wchodzi do miejsca świętego świętych, czyli wchodzi do miejsca, gdzie najświętszego dla Żydów, tak? Potem dzieją się różne rzeczy, jakieś, na przykład jakiś Herod coś jakiegoś orła umieszcza na świątyni, to znowu jacyś tam dają się na przykład dwóch jakiś tam faryzeuszy za to upiec żywcem, tak, żeby tego orła zwalić z tej świątyni. Dochodzi do takich rzeczy na przykład, że dla nich nie do przyjęcia jest na przykład, jak Piłat szedł, jakieś legioniści szli, żeby oni mieli takie znaki nieśli, prawda, tam swoje, gdzie tam była podobizna cesarza, czy coś w tym stylu, tak. No już samo wejście do Jerozolimy tych legionistów z tymi znakami, to było dla nich nie do przyjęcia. Legioniści mogli wejść, tylko bez tych znaków, tak. I poszło 5000 ludzi do Piłata, prawie się dało posiekać za to, żeby oni tych znaków do Jerozolimy nie wnosili. Tak? Bo szczerze, to napięcie takie związane z prawem, ono cały czas jakby rosło. Tak? Mam wrażenie, że tak, znaczy, tak naprawdę do ofiarą tego tak naprawdę był Pan Jezus też, tak? Że w sensie, że tu była kłótnia, prawda, o prawo, tak? Na przykład o szabat i tak dalej, to były rzeczy, które Pan Jezus wiódł spór z faryzeuszami. Te rzeczy też Między innymi oczywiście doprowadzili do śmierci Pana Jezusa. I powie potem dalej, jakby, nie wiem, można tak powiedzieć, jakiś taki, użyję tego słowa, nie wiem, jak schiza, tak, na punkcie tego prawa, jakby użyto Frosma. Im dalej w las, na przykład jak się robi wykopaliska, to widać, że ta społeczność się coraz bardziej zamyka. I na przykład jest coraz mniej, jakby w tych wykopaliskach było coraz mniej rzeczy z innymi narodami związanymi. Tak? Im później, im bliżej zniszczenia świątyni jezuickiej. I tak naprawdę powodem tego wybuchu wojny było tak naprawdę ten sam powód, dla którego zabili Pana Jezusa, czyli ichniejsze rozumowanie na temat prawa, na temat przestrzegania prawa, co jest ważne, tak? Ten czas pomsty to oni sami zrobili, że tak powiem. I to chyba to dokładnie tym samym, właśnie tym przestrzeganiem, przywiązaniem do prawa właśnie. Takim rozumowaniem prawa, jakim jest. Ostatnia rzecz w sumie już było już w zasadzie, nie wiem, to jest ten cytat, który dalej Pan Jezus tutaj mówi o już nie upadku samej Jerozolimy, bo to wszystko rzeczywiście to, co mówi, to się sprawdziło. Tam rzeczywiście się działy straszne rzeczy w tej Jerozolimie. Oni się bili ze sobą, tam były cztery frakcje na przykład, które się biły. Jerozolima otoczona przez wojska rzymskie, oni się ze sobą bili. Chyba zjadali się normalnie, że tak powiem, głód panował nieprawdopodobny tam. Więc rzeczywiście wszystko, co zapowiada Jezus, to się stało, tak? I to rzeczywiście, według Józefa, ja nie wiem, czy w tym uwierzyć, Flawiusza, zginęło tam 600 tysięcy ludzi, to nie wiem, czy to jest oczywiście prawda, czy to można temu uwierzyć, bo to dużo jest. Potem Pan Jezus właśnie przechodzi już do tych czasów ostatecznych, albo też czasów śmierci każdego człowieka. No ja zapamiętałem tak naprawdę tutaj jedno zdanie, że wtedy ujrzę Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Gdy to się dziać, zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. No i to jest fajne, tak? Znaczy, że tu dzieją się jakieś rzeczy nawet trudno wyobrażalne, bo to prawda, nie są już wojny, nie są jakieś kataklizmy, to musi być coś innego, tak? Coś, z czym nie będzie żadnej wątpliwości, że to przychodzi Pan Jezus, tak? A mówię, że mamy się wtedy cieszyć, tak? Jak takie rzeczy się, bo się spotkamy z Panem Jezusem, tak? Mnie osobiście trochę, jak spojrzałem na pierwszy raz na swoje życie, jak ja, że tak powiem, postępuje, no to trochę jednak mnie lęk wziął, tak? Bo dalej jest to zdanie, prawda, już dalej, że uważajcie na siebie, aby wasze serce nie było ciężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i to jest doczesne. Żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka jak potrzask, tak? I to da, dużo mi daje do myślenia. Tak? Bo powiem szczerze, cały czas tak też mówię, że jakby weryfikuję, gdzie jest rzeczywiście moje serce, gdzie, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Tak? Powiem szczerze, na koniec chciałbym, nie wiem, prosić właśnie Pana Boga, żeby właśnie ten dzień właśnie nie przyszedł na nas tutaj, jak potrzask, żebyśmy właśnie się spotkali z Panem Jezusem. To może tyle. Amen.